Tytuł tygodnia.
Kapitan Marek Malcher. Przepustka na ląd. Wydawnictwo Sorus.
Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, sypał piec do konfitury i do zupy mlecznej. Łycha kolejkiem dalej, łycha kielichy, zniszmy to, zrobi doskonale morskim opowieściom.
Mówi autor Marek Malcher.
Pływałem z ludźmi z całego świata. Na jednym statku było nas 17 i 14 osobowości, wszystkie trzy rasy. Także tu trudno powiedzieć o jakimś takim typie wyróżniającym się. Natomiast są też tacy, do których być może w pewnym stopniu ja należę. To są ludzie, którzy trochę uciekli przed lądem. To znaczy są to ludzie bardzo często, to się spotkałem parokrotnie z ludźmi, którzy zmienili fach. Są wysoko wykształceni, za wysoko na morze. Sporo jest ludzi utalentowanych, na przykład sporo jest ludzi śpiewających, trochę jest piszących, no i trochę jest po prostu całkiem zwyczajnych robotników. Przy czym dla robotników to jest fach bardzo właściwie wyróżniający. Ja tu mówię o ludziach z całego świata. Taką największą ponad 100-tysięczną grupą zawodową, to są Filipińczycy. Ponieważ to jest kraj wyspiarski, wobec tego to są dobrzy marynarze na ogół, bo oni są zżyci z morzem, ale to są takie dwie grupy. Tych, którzy pracują na olbrzymiej zresztą flocie przybrzeżnej wewnątrz Filipin i oni zarabiają bardzo kiepsko i ci, którzy się dostali na statki zagraniczne. Oni dalej w porównaniu z Europejczykami zarabiają nie najlepiej, ale dwu czy trzykrotnie więcej niż na Filipinach, więc oni sobie tą pracę bardzo szanują. Ja z kolei, ponieważ bardzo wiele z nimi pracowałem, mam do nich bardzo dużo szacunku, bo to są ludzie, którzy na ogół mają twardy kodeks moralny. Z nimi się można dogadać, przy czym zatargi z nimi są niebezpieczne, bo oni bardzo szybko używają noża. Kiedy na początku, bo to wejście ich na rynek to było o jakieś 4-5 lat wcześniejsze niż naszych Polaków, z tym, że Polacy wchodzili na rynek głównie jako oficerowie, natomiast Filipińczycy głównie jako marynarze. I na początku właśnie ten aspekt taki prawie kryminalny, dosyć znany z dwóch powodów. Jeden powód był taki, że dosyć często takie wybuchy się zdarzały przy pracy z Niemcami, a druga to już w ogóle to była niemalże etniczna historia. Proszę sobie wyobrazić, że w pewnych momentach w portach świata nie cumowały razem statki, na którym była załoga filipińska i indonezyjska. Bo jeżeli cumowały razem, to oni się tłukli ze sobą, jeżeli chodzi o ludzi. To jest taka gama z różnych stron.
Tytuł tygodnia.
Czyta Piotr Maciejewski.
Kapitan Marek Malcher. Przepustka na ląd. Jedną z wielu nowości, do których musiałem się przyzwyczaić, przenosząc się z polskiej floty na zagraniczne kontrakty, był sposób dotarcia na statek. To jedna z tych spraw, w której zawsze zaskakuje mnie brak wyobraźni moich lądowych przyjaciół. Wypływasz z Gdyni czy ze Szczecina? To bardzo częste pytanie, zwłaszcza w głębi kraju. Rzeczywiście, kiedyś tak było. Pracując w polskich liniach oceanicznych lub w polskiej żegludze morskiej, polscy marynarze na ogół zmieniali się w rodzimych portach. Było to znacznie tańsze. Wymiana załóg, ale też zaprowiantowanie i niezbędne remonty odbywały się w kraju bez straty bezcennych dewiz. Było to tym bardziej uzasadnione, że większość statków PLO pływała na tak zwanej linii, czyli ich podróże powtarzały się i często zaczynały i kończyły w kraju. Były jednak wyjątki, zwłaszcza w latach 80. Rybacy z Gryfa i Dalmoru po pół roku pobytu na odległych łowiskach wymieniali się korzystając z samolotów. Legendarną wymianą załóg była dwutygodniowa podróż koleją transsyberyjską na statek będący w Chinach. Opowieści o dwóch alkoholowych tygodniach w sowieckim pociągu były częstym tematem wspominek w mesie. Zagraniczne kontrakty zmieniły to z dnia na dzień. Nawet jak trafiło się na liniowiec, to pracował on na linii, która nie zaczynała się ani nie kończyła w polskich portach. Pozostawało więc dolecieć na miejsce samolotem i po kontrakcie wrócić do kraju. Przez prawie 25 lat sporo się nalatałem. W podniebnych procedurach miałem okazję obserwować duże zmiany. Od wydzielonego miejsca w pobliżu samolotowej toalety, gdzie można było sobie stanąć z kolegami i zapalić papierosa, aż do kategorycznego zakazu palenia. Od faktycznego braku kontroli, oprócz dokumentów, przy wejściu na pokład samolotu, do ściągania butów, sprawdzania skanerem zawartości podręcznego bagażu i wyrzucania każdego płynu powyżej 100 ml objętości. Były podróże lotnicze nużące, były i ciekawe. Parę razy groźne. Na przykład wtedy, gdy tuż nad płytą lotniska Charlesa de Gaulle'a w Paryżu rozległ się nagły ryk silnika samolotu i Airbus gwałtownie odszedł w górę. Nieco straciłem też pewności siebie, gdy w drodze do Dubaju pojawiły się nagle przerażające turbulencje z wielkim Boeingiem trzęsącym się jak osika przy akompaniamencie walizek spadających z półek. Z podróży ciekawych wspominam tę, podczas której lecieliśmy w pięcioosobowym składzie, z czego dwóch z nas było pasażerami, a pozostali troje członkami załogi samolotu z przystojną panią pilot na czele. Lecieliśmy awionetką tuż nad afrykańską równiną, z Dar es Salaam do Mtwary w Tanzanii. Płynęliśmy w powietrzu niziutko, to nad lądem, to nad brzegiem oceanu, nad dżunglą i wijącą się w niej rzeką, a wszystko oświetlały ostre promienie zachodzącego słońca. Dobrze kojarzą mi się podróże do zachodniej Afryki przez Paryż. Wcześniej rano wylatywałem z Polski i około 10 rano byłem w stolicy Francji. Następny samolot do Luandy w Angolii lub do Port Gentil w Gabonie był późnym wieczorem. Miałem dla siebie cały dzień w Paryżu. Zazwyczaj jechałem kolejką pod Notre Dame albo na Montmartre odwiedzić kuzyna malującego portrety na Place du Tertre. Potem jeszcze kolacja w restauracji, w której zawsze wybierałem stolik na zewnątrz, aby popatrzeć na paryską ulicę. Wieczorem powrót na lotnisko. Trzeba było zdążyć na nocny lot do Afryki z perspektywą 3-miesięcznego uwięzienia na statku. Lecąc do jakiegoś egzotycznego miejsca, proszę zwrócić uwagę, czy nie ma na pokładzie samolotu grupki skromnie ubranych Azjatów, niemal zawsze zachowujących się wzorowo, a nawet wręcz pokornie. To najpewniej moi koledzy Filipińczycy. Są najliczniejszą grupą narodową w światowej żegludze. Pływa ich po świecie grubo ponad 100 tysięcy. Lecą zapewne z lub na wielomiesięczny kontrakt, bardzo często prawie bez pieniędzy, znacznie gorzej na ogół traktowani przez agentów shippingowych niż Europejczycy, co często oznacza 24-godzinny pobyt na lotnisku w oczekiwaniu na kolejny lot. W olbrzymiej większości to ciężko pracujący, porządni, poświęcający się dla swoich rodzin ludzie.
Tytuł tygodnia.